Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Mastery, czyli Mistrzostwo, Roberta Greena, to książka z pogranicza rozwoju osobistego, psychologii uczenia się i analizy biografii. Autor stawia pytanie, w jaki sposób ludzie osiągają wyjątkową biegłość w wybranej dziedzinie, od nauki i sztuki po technikę, biznes oraz sport. Zamiast przypisywać wielkie osiągnięcia wrodzonemu talentowi, Green opisuje powtarzalny, długotrwały proces. Opiera go na przykładach postaci historycznych, między innymi Leonarda da Vinci, Karola Darwina, Benjamina Franklina i Alberta Einsteina, a także na rozmowach ze współczesnymi praktykami, takimi jak Paul Graham i Temple Grandin. Centralna teza brzmi, że mistrzostwo nie jest efektem szybkiej metody ani samej ambicji. Wymaga znalezienia własnego kierunku, cierpliwej praktyki, uczenia się od bardziej doświadczonych osób, rozumienia ludzi oraz stopniowego rozwijania intuicji. Green przedstawia tę drogę jako formę osobistej sprawczości, ale także jako sposób na pracę zgodną z predyspozycjami. Książka nie obiecuje natychmiastowych rezultatów, lecz analizuje warunki potrzebne do trwałego rozwoju kompetencji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zadanie życiowe jako punkt wyjścia do długiej nauki, Green rozpoczyna od pojęcia zadania życiowego, czyli kierunku, który wynika z trwałych zainteresowań, naturalnej ciekawości i indywidualnych skłonności. Nie chodzi mu o romantyczne oczekiwanie, że każdy odkryje jedną idealną profesję w nagłym przebłysku. Ważniejsze jest odzyskanie kontaktu z tym, co autentycznie przyciągało uwagę, zanim wybory zawodowe zostały silnie ukształtowane przez rodzinę, szkołę, status lub presję otoczenia. Według autora praca, wybrana wyłącznie dla bezpieczeństwa, prestiżu czy uznania, może prowadzić do znużenia, ponieważ nie dostarcza energii potrzebnej do wieloletniego doskonalenia. To założenie ma praktyczny sens. Mistrzostwo wymaga okresów monotonnej pracy, krytyki i powolnych postępów, więc sama zewnętrzna nagroda rzadko wystarcza jako źródło wytrwałości. Greene pokazuje, że zainteresowanie nie zwalnia z obowiązku pracy, ale pozwala lepiej znieść jej koszt i kierować uwagę na coraz trudniejsze problemy. Jego przykłady biograficzne służą pokazaniu, że wybitne osoby często budowały drogę okrężnie, wykorzystując pozornie rozproszone doświadczenia. Dla czytelnika istotna jest więc nie tyle decyzja o natychmiastowej zmianie zawodu, ile rozpoznanie obszaru, w którym warto systematycznie pogłębiać umiejętności. Zadanie życiowe stanowi kompas, a nie gotowy plan kariery. Po drugie, praktyka mistrzowska i świadome wykorzystanie okresu terminowania. Najbardziej rozbudowanym mechanizmem książki jest idea idealnego terminowania. Green traktuje pierwsze lata w dziedzinie nie jako etap, który należy jak najszybciej przetrwać, lecz jako okres gromadzenia wiedzy, której nie da się w pełni zdobyć z kursów, podręczników ani teorii. Początkujący ma obserwować procesy, język branży, standardy jakości, błędy oraz nieformalne zasady funkcjonowania środowiska. Taka nauka jest początkowo podporządkowana wymaganiom fachu, lecz z czasem powinna prowadzić do samodzielności. Green podkreśla rolę aktywnego uczenia się. Zamiast biernie wykonywać powtarzalne zadania, warto analizować własne braki. Wybierać projekty dające dostęp do trudniejszych problemów i tworzyć własne notatki oraz modele rozumienia. Błędy mają w tym procesie znaczenie informacyjne, ponieważ pokazują konkretną różnicę między aktualnym poziomem a wymaganym standardem. Autor nie przedstawia liczby lat jako magicznej granicy mistrzostwa. Liczy się raczej intensywność kontaktu z realnym materiałem pracy i zdolność do poprawiania sposobu działania. Ważnym elementem jest wybór mentora lub środowiska, od którego można się uczyć. Green radzi czerpać z doświadczenia bardziej zaawansowanych osób, ale nie poprzestawać na naśladowaniu. Terminowanie ma dostarczyć fundamentów, z których później powstanie własny styl, a nie trwała zależność od autorytetu. Po trzecie, inteligencja społeczna jako warunek skutecznej nauki wśród ludzi. W mistrzostwie rozwój fachowy nie przebiega w izolacji. Green wskazuje, że nawet duże kompetencje mogą zostać ograniczone przez konflikty, błędne odczytywanie intencji lub nieumiejętność współpracy. Dlatego osobny etap jego modelu stanowi inteligencja społeczna, rozumiana jako uważna obserwacja ludzi i realiów grupy. Autor odróżnia ją od powierzchownej towarzyskości. Chodzi o zdolność zauważania, jakie interesy, lęki, ambicje i nawyki wpływają na zachowanie konkretnych osób. Praktyczna konsekwencja jest prosta. Zanim ktoś uzna przełożonego, współpracownika lub mentora za nieracjonalnego, powinien sprawdzić, jak ta osoba postrzega swoją rolę, czego chce uniknąć i jak reaguje na krytykę. Taka perspektywa pomaga lepiej przedstawiać pomysły, wybierać moment działania oraz nie eskalować sporów wynikających z urażonej dumy. Green zwraca też uwagę na zazdrość i opór, które mogą pojawiać się wobec osoby szybko rozwijającej się. Nie proponuje jednak manipulacji jako celu samemu w sobie, lecz większy realizm w ocenie relacji. Ta część odróżnia książkę od poradników skupionych wyłącznie na indywidualnej dyscyplinie. Wiedza fachowa jest przekazywana przez ludzi, projekty wymagają zaufania, a możliwości rozwoju często powstają w instytucjach i zespołach. Czytelnik otrzymuje zachętę, by traktować rozumienie ludzkiej natury jako kompetencję wspierającą rzetelną pracę, nie jako dodatek do niej. Po czwarte, od wiedzy świadomej do intuicji opartej na doświadczeniu, końcowym celem opisywanej drogi nie jest mechaniczne opanowanie zestawu reguł. Green określa mistrzostwo jako stan, w którym człowiek dzięki ogromowi doświadczeń rozpoznaje wzorce szybciej i trafniej, niż potrafiłby to zrobić wyłącznie przez świadome analizowanie każdego kroku. Taka intuicja nie jest dla autora tajemniczym darem. Powstaje wtedy, gdy przez długi czas łączy się praktykę, obserwacje, korektę błędów i coraz szerszą znajomość problemów danej dziedziny. Różnica jest istotna. Osoba początkująca trzyma się zasad, ponieważ potrzebuje stabilnej struktury. Osoba zaawansowana zna również granice tych zasad, potrafi dostrzec wyjątek i połączyć informacje, które na pierwszy rzut oka nie są ze sobą związane. Green ilustruje tę ideę sylwetkami twórców i badaczy, lecz jego argument dotyczy także zawodów mniej widowiskowych. Lekarz, projektant, programista czy rzemieślnik rozwija intuicję przez wielokrotne zetknięcie z rzeczywistymi przypadkami, a nie przez samo konsumowanie porad. Z intuicją wiąże się twórczość. Green uważa, że po przyswojeniu istniejących metod należy przejść do eksperymentowania i formułowania własnych rozwiązań. Innowacja nie jest więc przeciwieństwem dyscypliny, ale jej późnym rezultatem. Książka ostrzega tym samym przed próbą bycia oryginalnym zbyt wcześnie, gdy brak jeszcze materiału, który można sensownie przekształcać. Na koniec, biografię jako argument przeciwko mitowi wrodzonego geniuszu, Green buduje argumentację przede wszystkim poprzez biografię. Analizuje postacie historyczne, m.in. Darwina, Einsteina, Franklina, Mozarta i Leonarda da Vinci oraz zestawia je z doświadczeniami współczesnych mistrzów. Zabieg ten ma podważyć uproszczony obraz geniusza, który osiąga wszystko bez wysiłku i bez długiego okresu formowania. Autor eksponuje ciekawość, pracę nad konkretnymi umiejętnościami, korzystanie z dostępnych okazji oraz zdolność dostosowania się do przeszkód. Taka forma ma wyraźną zaletę. Abstrakcyjne zasady dotyczące nauki stają się bardziej zrozumiałe, kiedy widać je w różnych dziedzinach i epokach. Czytelnik może porównać, jak podobne mechanizmy przybierają odmienne formy w nauce, sztuce, przedsiębiorczości czy sporcie. Green nie twierdzi, że wszyscy zaczynają z identycznymi warunkami. Jego główna polemika dotyczy przekonania, że talent sam w sobie wyjaśnia trwałe osiągnięcia. Metoda biograficzna ma jednak ograniczenie. Wybrane historie są z natury selektywne, a ich lekcje nie stanowią naukowego przepisu gwarantującego wynik. Książkę najlepiej czytać jako zbiór modeli myślenia i pytań o własną praktykę, nie jako dowód, że każda osoba osiągnie porównywalną pozycję. Jej wartość leży w przesunięciu uwagi z mitu wyjątkowości na obserwowalne nawyki rozwoju. Podsumowując, mistrzostwo będzie szczególnie użyteczne dla osób, które chcą patrzeć na rozwój zawodowy lub twórczy w perspektywie wielu lat. Skorzystają z niego ambitni specjaliści, studenci, artyści, przedsiębiorcy i rzemieślnicy, ale również czytelnicy rozczarowani poradnikami obiecującymi szybkie przełomy. Green nie daje szczegółowego programu ćwiczeń dla jednej profesji. Dostarcza raczej ramy, która pomaga ocenić, czy wybrany kierunek jest własny. Jak wykorzystać początkowy etap nauki oraz dlaczego relacje i praktyczne doświadczenie są równie ważne jak wiedza teoretyczna. Intelektualną zaletą książki jest połączenie psychologii rozwoju z biografiami. Green nie ogranicza się do hasła o ciężkiej pracy. rozdziela kolejne elementy procesu, od rozpoznania zadania życiowego, przez terminowanie i inteligencję społeczną, po intuicję oraz twórczą niezależność. Dzięki temu czytelnik może zobaczyć, że stagnacja nie zawsze wynika z braku zdolności, lecz czasem z niewłaściwego środowiska, biernej nauki albo zaniedbania relacji. Na tle podobnych książek mistrzostwo wyróżnia się skalą historycznych przykładów i naciskiem na fachową głębię. Nie jest to lekka lektura ani poradnik natychmiastowej produktywności. Długie opowieści i stanowczy styl autora mogą nie odpowiadać każdemu, a część wniosków należy traktować krytycznie, nie jako uniwersalne prawo. Jednak dla czytelnika gotowego analizować własną drogę książka oferuje spójne, wymagające spojrzenie na to, jak kompetencja może przekształcić się w samodzielne, dojrzałe działanie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Greene, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.